bliżej życia. O tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Żył nieco w cieniu swojego taty i starszego brata. Bardzo się jednak angażował, zapłacił za to najwyższą cenę. Śledczy z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy po latach wrócili do badania okoliczności śmierci Piotra Bartoszcza, mieszkającego pod Inowrocławiem, jednego z liderów chłopskiej Solidarności, nie mają wątpliwości, że mężczyzna nie zginął w wypadku. Mija właśnie 34. rocznica śmierci Piotra Bartoszcza. Dziś powrócimy do tragedii sprzed lat. Michał Słowodzian, dzień dobry. Dla Piotra Bartoszcza, jednego z liderów chłopskiej Solidarności, działającego wówczas w podziemiu, to miał być kolejny dzień wypełniony spotkaniami. Do domu miał wrócić wieczorem, nigdy jednak do niego nie dotarł. Jego ciało znaleziono dwa dni później. Piotr Bartoszcza zaginął 7 lutego 1984 roku, czyli dokładnie 34 lata temu. Instytut Pamięci Narodowej ma nadzieję, że mimo upływu czasu uda się wyjaśnić okoliczności śmierci opozycjonisty i ustalić, kto odpowiada za tę zbrodnię. W materiale wykorzystałem fragmenty reportażu Żanety Walentyn, Potomkowie Hioba.
No jak już kupę lat mieszkam. Myśmy razem pracowali. Ja byłem łącznikiem między MKZ-em Inowrocławym a Bydgoszczem. Pan Bartoszy Michał, jak i Roman, no i Piotrek. To ich trzech. No i faktycznie ja tutaj z tego rejonu, to bym ja byłem czwarty. Co myśmy współpracowali równo, razem. Żeśmy jeździli, no nie tylko do Gdańska, gdzie tylko się dało, kupę pieniędzy kosztowało. No ja miałem swojego nowego, kupiłem Fiata 125P, no to częściowo go zniszczyłem na Solidarności, bo to trasa Inowrocław, Bydgoszcz, ten strajk na Dworcowej PSL-u. To trzeba było, przeważnie wieczorami, bo w gospodarstwie trzeba było pracować w dzień, a wieczorem trzeba było.
Krzysztof Osiński, delegatura IPN w Bydgoszczy. Piotr Bartoszcze był bardzo młodym człowiekiem, stosunkowo młodym człowiekiem, kiedy zaczęły się strajki sierpniowe. Rolnicy z pewnym opóźnieniem weszli w te strajki, ponieważ zajęci byli pracami polowymi. Również oni upomnieli się o własną reprezentację zawodową. Robotnikom, jak doskonale wiemy, udało im się wywalczyć własną reprezentację, natomiast rolnicy przez kolejne miesiące, wspierani właśnie przez mieszkańców miasta, musieli o swój własny związek zawodowy, o swoją reprezentację walczyć. I tutaj w regionie bydgoskim była bardzo silna reprezentacja chłopska, bardzo silne struktury założycielskie tego związku zawodowego i wśród nich prym wiedli przedstawiciele rodziny Bartoszcze. Ojciec Michał, jego syn Roman i młodszy Piotr.
Moje nazwisko Bartoszcze Roman. Wydarzenia bydgoskie w dniu 19 marca zapoczątkowały jakieś działanie psychiczne, które powinno było mnie załamać. Nie było tylko to, że w tym dniu mój ojciec został pobity na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Za to tylko, że chciał przedstawić problemy rolników, że w późniejszym okresie wokół mojej osoby zdarzyło się wiele niejasnych przypadków. Wytrwałem tutaj w tym strajku i tym ludziom, którzy trwali ze mną, wierzyli serdeczne Bóg zapłać.
Można powiedzieć, że Piotr żył w cieniu swoich krewnych, co poniekąd wynikało również z pewnych cech charakterologicznych. On był człowiekiem raczej cichym, spokojnym. Początkowo nie przebijał się tak, jak jego chociażby starszy brat, który był jednym z liderów ruchu chłopskiego w skali kraju. Niemniej jednak Piotr już od samego początku dał się poznać jako człowiek bardzo aktywny, bardzo zaangażowany, konsekwentnie budujący struktury Solidarności Chłopskiej w regionie inowrocławskim i on również stanął na czele tych struktur w późniejszych miesiącach, im przewodził. Kiedy organizowane były różnego rodzaju protesty, które miały wymóc na władzach zgodę na rejestrację Solidarności Chłopskiej, zorganizował strajk głodowy w siedzibie ZSL-u w Inowrocławiu. I ten strajk głodowy w Inowrocławiu uświadomił władzom, że protest się rozprzestrzenia i zmusił je do szybszego zakończenia konfliktu. Podpisano porozumienie z rolnikami i to porozumienie było później jak gdyby podstawą do rejestracji Solidarności Rolników Indywidualnych. I to był taki osobisty wkład Piotra Bartoszcze w tę walkę. Ale co ciekawe i godne podkreślenia, już w czasie tego protestu w siedzibie ZSL-u Piotr Bartoszcze otrzymywał anonimowe telefoniczne groźby, że jeśli nie wycofa się z tego strajku, spotka go jakaś przykrość, będzie pobity. W związku z tym no już to był pierwszy sygnał, że ktoś go obserwuje, ktoś go zastrasza, a wspomnieć jeszcze trzeba o tym, że właśnie w tym samym czasie rodzinie Bartoszczy ktoś spalił stodołę. W związku z tym to już jest kolejny sygnał Piotr nie wycofał się ze swojej działalności również w momencie wprowadzenia stanu wojennego.
Został internowany.
Tak, początkowo się ukrywał, ale w związku z tym, że na świat miało przyjść jego trzecia córka, no, ujawnił się przed władzami. I pomimo tego, że władze wiedziały o tym, że działa w podziemnych strukturach rolniczej Solidarności, nie wycofał się z tych działań. W związku z tym we wrześniu 1982 roku w tak zwanej drugiej fali internowań został umieszczony w ośrodku odosobnienia w Mielęcinie w Włocławku i tam spędził kilka miesięcy. Po wyjściu na wolność ponownie pokazał hart ducha, nieugiętość, niezłomność, bo ponownie zaangażował się w działalność podziemną, kolportował gazetki, jeździł na różnego rodzaju spotkania, organizował struktury podziemnej Solidarności Rolników Indywidualnych, co prawdopodobnie przełożyło się później na wydarzenia już z 1984 roku, czyli jego tragiczną śmierć.
No Piotr prawdopodobnie to zginął, ale nie miał Piotr zginąć, tylko Roman, ale jak to się stało, to nie wiadomo, nie? Bałam się, cały czas mówiłam, że ma gospodarstwo, ma dzieci, no bo wówczas, gdy mąż zaczął, no to miałam już dwójkę dzieciaków, nie? Dwie córy, później urodziła się w 1982 roku trzecia córa, a w 1984, miesiąc po śmierci męża, urodził się syn.
Mąż nie chciał słuchać ostrzeżeń pani?
Nie. On więcej słuchał właśnie rodziców. Że będzie lepiej, nie?
Byłem jednym z pierwszych, cośmy chodzili i szukali jego. On pojechał po południu, wyjechał samochodem. To syrenka była, się nie mylę. Pick-up, czy jakoś z tyłu. Jakoś to była kombi, czy coś takiego. I wyjechał i nie wrócił. I go później szukaliśmy na drugi dzień. To była chyba niedziela, sobota, niedziela jakoś to było. Już teraz trudno mi coś powiedzieć, przypomnieć sobie konkretnie.
To było z 7 na 8 lutego, nie wrócił do domu, a mąż był znaleziony dopiero 9 chyba. Bo najpierw samochód był w kanale, nie? No to samochód, no to każdy widział z daleka, że leży. No to przyjechali powiedzieć, że mąż miał wypadek, nie? Podzwonili wszędzie na policję, do szpitala i nigdzie męża nie było, nie? Także wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Po prostu niby udusił się miękkim podłożem, tak sekcja zwłok wykazała, no i tam ileś promilów niby miała alkoholu w krwi, nie? Tam dwa ileś, już nie pamiętam teraz, bo to tyle lat.
No i znaleźliśmy go we studzience, ten młody człowiek. No ale co zrobić? Nikt nie mógł na to rzecz dać poradzić.
Było śledztwo.
No, z tym śledztwem to jest różnie.
W chwili, kiedy zaginął, wracał od znajomego, a wcześniej od brata, z gazetkami, które kolportował po drodze właśnie wśród rolników. W całym tym zdarzeniu było wiele znaków zapytania, wiele elementów, które wskazywały, że w całym tej tragicznej sytuacji brały udział osoby trzecie. W ciele zmarłego odnaleziono bardzo duże stężenie alkoholu, pomimo tego, że wszyscy świadkowie, z którymi stykał on się przed śmiercią, wskazywali, że był trzeźwy, że nie pił. W związku z tym no, tutaj pojawiała się sugestia, że został po prostu spojony, żeby zmylić ewentualnych śledczych i sprowadzić ich na mylną drogę. Również inne ślady, między innymi samochód, którym jechał, posiadał otarcia lakieru innego wozu, który tak jakby ktoś innym samochodem próbował zepchnąć go z drogi, zmusić do zatrzymania się. Wypchnięta szyba w samochodzie, jakby ktoś po wypadku próbował wydostać się z samochodu właśnie poprzez wypchnięcie tej szyby. Ale szyba wypchnięta była do środka, a nie do zewnątrz. Jeśli ktoś powoduje wypadek, czy jest uczestnikiem wypadku, chce wydostać się z samochodu, no to wypychają na zewnątrz. Tutaj było odwrotnie, co już było bardzo podejrzane. Ślady na polu, gdzie w momencie, kiedy miały miejsce te tragiczne wydarzenia, była odwilż, ale później przyszedł dość duży mróz. ściął to pole, zachowując tym samym wszystkie odciski stóp dobrze zachowane i można było zrobić dokumentację zdjęciową. I na tych zdjęciach również widać, że te ślady przedstawiają odciski kilku osób. Jednej biegnącej, uciekającej i dwóch, trzech, które za nim podążają. Ze śladów wyczytać można, że w trakcie ucieczki Piotr Bartoszcze zgubił but. Później jest jak gdyby odciski jednej stopy w bucie, drugiej bez, ale dziwnym trafem ten but znalazł się w studzience melioracyjnej, w której znaleziono ciało. Tak jakby ktoś po prostu wrzucił ten but razem z ciałem. Osoby, które widziały już ciało Piotra Bartoszcze, stwierdziły, że na nim widoczne były ślady duszenia i bicia. A dziwnym trafem zarówno koroner, jak i śledczy nie doszukali się tych śladów, jak również nie zwrócili uwagi na te wszystkie aspekty, o których przed chwileczką powiedziałem. To po kilku miesiącach czy kilku tygodniach postępowania już zostało od razu umorzone.
Jaka była ta oficjalna wersja?
No, że był to wypadek po prostu spowodowany po upojeniu alkoholowym. W związku z tym nie dopatrzono się żadnych podejrzanych czynności. Mało tego, zorganizowano również taką medialną kampanię oczerniającą zmarłego, właśnie sugerującą, że był to wypadek spowodowany po wypiciu dużej ilości alkoholu, nie biorąc w ogóle pod uwagę innych okoliczności i możliwości udziału osób trzecich. Śledztwo było prowadzone bardzo, raz że szybko, ale też nieudolnie. Nie ustalono chociażby godzinę śmierci, a więc takich podstawowych, elementarnych rzeczy, które śledczy wykonują w trakcie swojej standardowej pracy. Tutaj nie doszukiwano się jakichkolwiek okoliczności, starano się jak najszybciej zakończyć postępowanie, po prostu jakby otrzymano polecenie z góry polityczne, aby sprawę skręcić, zamknąć, nie drążyć tematu.
Działacze wówczas podziemnej Solidarności, oni próbowali wyjaśnić tę sprawę na własną rękę.
Powstała taka niezależna komisja śledcza, komisja, która miała kompetencje do tego, żeby działać, ponieważ w jej skład wchodzili zarówno prawnicy, lekarze, więc osoby, które miały doświadczenia w prowadzeniu tego typu działań, ale w związku z zaangażowaniem się w Solidarność były odsuwane od pełnienia swoich funkcji, jak chociażby dawny sędzia Michał Filek, który został zwolniony z pracy za zaangażowanie się w Solidarność. Później był rzecznikiem prasowym Solidarności, za swoje działania również był internowany, kiedy dowiedział się o śmierci swojego przyjaciela, swojego dobrego znajomego Piotra Bartoszcze. Bez wahania właśnie wszedł w skład tego typu ciała, jakim była ta niezależna komisja. Oni dzięki znajomościom w świecie medycznym, świecie prawnym zdobywali różnego rodzaju dokumentacje, mieli wgląd w protokoły sekcji zwłok, w ustalenia śledczych. Co równie ważne i godne podkreślenia, oni dokonali swojego śledztwa, pojechali na miejsce zbrodni, zrobili dokumentację zdjęciową właśnie tych odcisków. Wykonywali pracę, której nie wykonała prokuratora ówczesna i ówczesni śledczy. Część swoich ustaleń zanieśli, dołączyli prokuratorom. To zostało zupełnie zignorowane, ale również sporządzali raporty, które rozsyłali do różnych instytucji, dostarczali episkopatowi, aby w ten sposób jak gdyby zachowywać tą wiedzę na temat tego, co zdołali ustalić.
No, ślady niby były na polu, bo był znaleziony niedaleko domu. Ślady na polu były, ale sprawcy nie ma, nie? Do dzisiaj. To było ciężko, ciężko przeżyć, a tym bardziej, że dzieciaczki zostały drobne. Bo najstarsza miała 5 lat.
Pamięta tatę?
Nie. Dlatego nie, może, bo może powinna pamiętać, bo 5 lat to już jest troszeczkę. Tylko że mąż to od 80 roku to non-stop był gdzieś. Rano wychodził, dzieci spały. Wieczorem przychodził, dzieci spały, nie? Także ze zdjęć to tak, ale tak to nie. Teraz to już wiedzą, ale jak młodsze były, no to cały czas im opowiadałam, nie? Przecież ten syn, co teraz w sumie skończył w marcu 21 lat, to przecież go ani nie widział. Ani nawet jego głosu nie słyszę, nie? No, tak się stało, mówi, no i cóż.
Śledztwo w latach 80. umorzono, po roku 90. wznowiono postępowanie, ale także nie wykryto wtedy sprawców. Jesienią 2016 roku Instytut Pamięci Narodowej po raz kolejny postanowił wznowić śledztwo. Jakie ustalenia najnowsze?
Wiemy ponad wszelką wątpliwość, co zostało zweryfikowane na podstawie opinii biegłych, którzy przeanalizowali zgromadzony do tej pory materiał. Materiał, który również pochodzi z tych wcześniejszych śledztw, a więc dzisiejsi biegli, dzisiejsi prokuratorzy byli w stanie dojść do pewnych konkluzji, których nie chcieli dostrzec wcześniejsi śledczy. Ponad wszelką wątpliwość biegli stwierdzili obecnie, że w sprawie brały udział osoby trzecie, że Piotr Bartoszcze, mówiąc wprost, został zamordowany. Kwestią prowadzonego śledztwa jest to, czy uda się personalnie wskazać osoby, które wydały polecenie zamordowania Piotra Bartoszcze oraz bezpośrednich wykonawców tego morderstwa. Upływ czasu, no, musimy sobie uświadomić, że od tamtych wydarzeń minęło 34 lata, spowodował, że być może wiele z tych osób już nie żyje. Niemniej jednak no, należy chociażby dla oddania czci osobie zamordowanej dążyć do prawdy.
Według biegłych, według Instytutu Pamięci Narodowej Piotr Bartoszcze został zamordowany. No, jest w ocenie i śledczych, i historyków tak naprawdę ofiarą stanu wojennego. Wiadomo, ile osób wtedy zginęło? Czy ta liczba jest trudna do oszacowania?
Już bezpośrednio po przemianach ustrojowych powołana została przez Sejm tak zwana Komisja Rokity, która oszacowała, że w latach 80. z tak zwanych rąk nieznanych sprawców w cudzysłowie zginęło około 100 osób. To są jednak pewne szacunki, które są niepełne, ponieważ to są dane bezpośrednio, które możemy wskazać osób zamordowanych ze względu na działalność polityczną. Natomiast jest jeszcze skala osób, które pośrednio zmarły w wyniku wprowadzenia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy na przykład zablokowano linie telefoniczne, kiedy zablokowano możliwość swobodnego przemieszczania się. Nie można było wezwać karetki pogotowia, nie można było skonsultować się z lekarzem. W związku z tym no, następowały również zgony, które były następstwem tych decyzji.
Z rąk tych nieznanych sprawców, o których pan mówi, ginęli ludzie w różnym wieku, nastolatkowie czasami, osoby starsze. Sprawcy w większości zostali niewykryci, jak rozumiem.
Tak, w większości przypadków sprawcy zostali niewykryci. Zaledwie w kilku przypadkach możemy mówić o sprawiedliwości, jak chociażby przy okazji sprawy śmierci księdza Popiełuszki. W innych przypadkach nie udawało się niestety takich spraw wyjaśnić, co było między innymi spowodowane tym, że do 89 roku o tych sprawach w ogóle nie można było mówić, podejmować jakichkolwiek działań, a w kolejnych latach również było to utrudnione. Tak na dobrą sprawę o pewnym przełomie możemy mówić dopiero od momentu powołania Instytutu Pamięci Narodowej, ale no też wyjaśnianie tych spraw następowało stopniowo. No przecież kiedy Instytut Pamięci Narodowej powstał, nie miał od razu pełnej, jego pracownicy nie mieli od razu pełnej wiedzy na temat zasobu archiwalnego. Przejmowali ten zasób stopniowo, poznawali go i na tej podstawie mogli dopiero formułować pewne wnioski. Te wnioski uprawniały właśnie do stawiania tego typu zarzutów, jak w tym przypadku śmierci Piotra Bartoszcze. Jesteśmy pewni, że został on zamordowany. Natomiast od tego typu konkluzji do postawienia komuś zarzutów jeszcze jest droga daleka, ponieważ no, Nawet wiedza historyczna, wyczytana z różnego rodzaju dokumentacji, uzupełniona relacjami, zeznaniami świadków, jest często niewystarczająca dla sądu. Sąd musi mieć bardziej konkretne, twarde dowody na to, żeby kogokolwiek oskarżyć czy skazać, tym bardziej skazać w czasie procesu sądowego. W związku z tym w wielu przypadkach osoby, które angażowały się po tej zbrodniczej stronie komunistycznej w tego typu działania, niestety nie staną przed sądem, ponieważ biologia robi swoje, te osoby odchodzą, umierają, zabierając tą swoją winę ze sobą do grobu.
Trzecie już śledztwo w sprawie śmierci Piotra Bartoszcza trwa. Prokuratorzy na razie nikomu zarzutów nie postawili. Kończymy naszą audycję, ale nasz numer telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji do 17.30, 52 345, 5090. Czekam na Państwa sygnały o sprawach, którymi powinniśmy się zająć. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.